Państwu. Ja wiem, że wszyscy są zmęczeni, a szczególnie ci, co siedzą przed internetem, to na ławce jest łatwiej siedzieć jak w domu, bo człowiek się szybciej, wiele go spraw rozprasza i wiem, że trzeba mówić krócej. Krócej to nie znaczy gorzej. Mnie zaczyna też denerwować, jak ktoś za długo mówi, bo nie mogę się skupić. Dlatego postaram się mówić krótko. Brat mówił, że miało być jak na konwencji. Na konwencji miało być badanie. W związku z tym ja przywożę wam pozdrowienia od nas ze zboru w Częstochowie, ale przywożę też badanie. Znaczy to, co będę mówił, to będzie wynik naszego ostatniego, nie niedzielnego, ale przez ostatni czas naszego badania, proroctwa Jonasza. Przed pamiątką, tak, gdy przyszło zebranie gospodarcze, zdecydowaliśmy się, że no jakieś, skończyliśmy księgi mojżeszowe i jakieś małe proroctwo, no padło na takie proste, mówię to dzieci, szkółka, to szybko przed pamiątką skończymy, bo proroctwo Jonasza, 4 rozdziały, to tak akurat. No ale braterstwo, jak zaczęliśmy to proroctwo się nad nim zastanawiać, to okazało się ono, że jest bardzo proste, ale no jest tyle ciekawych rzeczy, że zeszło nam teraz do września. Udało nam się je zakończyć. Ale braterstwo, ciekawa rzecz. Ja 30 lat temu prawie na konwencji w Poitiers miałem wykład o proroctwie Jonasza. I teraz badając zboże, na to proroctwo spojrzałem 30 lat starszy i spojrzałem, co widzieli bracia i zauważyliśmy nowe rzeczy, których wcześniej ja i bracia chyba też nie dostrzegaliśmy. Bo to jest tak, jak się jest młodym, to się inne rzeczy widzi, jak się trochę starszym, to co innego. Jak się dzieckiem, to jeszcze inne. Także warto również na biblijne księgi spoglądać w różnych etapach swojego życia i różne rzeczy tam dostrzeżemy. Pan Bóg do nas przemawia w różny sposób. I ta sama księga, ona się nie zmienia. Tylko nasze spojrzenie się zmienia. My coraz więcej możemy tam zobaczyć. Proroctwo Jonasza. Jonasz to hebrajsku gołębica. Czyli Jonasz to albo dzisiaj byśmy powiedzieli gołąbek, albo gołębiewski. Tak byśmy go nazwali. Ale każdy Żyd wiedział, że Jonasz to znaczy gołąb. Ale niektórzy zapisują sobie tematy rozważań. Ja bym proponował, zapiszcie, a oto tu więcej niż Jonasz. Z Ewangelii Mateusza z 12:41. A tutaj więcej jak Jonasz. Ten werset już pokazuje nam, jak spojrzeć na to proroctwo. Że jest ktoś większy jak Jonasz. Że Jonasz nam kogoś przedstawia. Kogo? No ten werset z Ewangelii Mateusza tłumaczy nam, że Pana Jezusa. I wszyscy się z tym zgadzamy. Ale jak zaczęliśmy badanie, jeden brat mówi, no tak, no Pana Jezusa. Ale czy, to powiedzcie mi, bracia, kiedy Pan Jezus się sprzeciwiał Panu Bogu? Kiedy wsiadał na okręt i szedł w przeciwną stronę? No znajdziecie taką sytuację? No nigdy. No to jak tak? Zgadza się to, czy nie zgadza? No i zaczęliśmy myśleć, no jak to wytłumaczyć? Gołąb, gołębica. Z czym wam się to kojarzy? Z życia Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 32 werset. Ale Pan Jezus to zawsze był baranek przecież. Ale wtedy na baranka stąpiła co? Gołębica. Czyli gołębica to Duch Święty. Wtedy Pan Jezus został kim? Pomazańcem, czyli Chrystusem. Czyli Jonasz to kto? Chrystus, pomazaniec. I tu zaczęło tak świtać. No przecież bracia czasami w wykładach mówią, że Chrystus to pomazaniec. Pan Jezus był tym... Kapłan był pomazańcem, Mesjaszem. Pan Jezus był... Ale czy tylko jeden jest pomazaniec? Czy my też nie jesteśmy pomazańcami? Czy każdy z nas nie jest pomazańcem? On był tym największym, ale przecież my również, na nas również Duch Święty zstępuje, my również mówimy, że jesteśmy pomazańcami. Czyli może Jonasz nie tylko przedstawia Pana Jezusa Chrystusa, ale przedstawia całego Chrystusa, czyli Chrystusa, głowę, ale i ciało. I jak tak spojrzymy na Jonasza, to jego historia wydaje się nam zupełnie jasna i zrozumiała. Czy my, jako członkowie pomazańca, nie zdarzało nam się czasem wsiadać na ten okręt, który płynął do Tarszyszu? Czy nie zdarzyło się, braterstwu, kiedyś, że wsiedliście na jakiś okręt i płynęliście w zupełnie przeciwną stronę? Mnie się czasami tak zdarzało, że wiedziałem, że trzeba... Ale no, wydaje mi się, że ja wiem lepiej. I wtedy dopiero możemy zrozumieć to historię całą Jonasza. Jonasz to przedstawia kompletnego Chrystusa. Ten największy pomazaniec, on nigdy nie sprzeciwiał się woli Bożej. Ale my przecież bardzo często wsiadamy na ten okręt i płyniemy w przeciwną stronę. I co wtedy się dzieje? Wtedy zrywają się burze. Wtedy coś się dzieje, co nas co? Zatrzymuje. Zatrzymuje nas. Dzieją się jakieś doświadczenia. Ale zauważcie, braterstwo, czy Pan Bóg nas do czegoś zmusza? Nie, On tylko nam pokazuje, idziesz w złą stronę. Jak to się działo w przypadku Jonasza? Wsiadł na okręt, który płynął w przeciwnym kierunku niż Niniwa, chociaż wiedział, że ma iść do Niniwy. Nie szedł dlatego, niektórzy mówią, że się bał. On nie bał się iść do Niniwy, ale on miał inną wizję. On mówi, ja wiedziałem, Panie Boże, że jak tam pójdę, to oni się co? A on nie chciał, żeby się nawrócili. On miał inną wizję, on miał swoje zrozumienie Bożego planu. Tak też czasem się nam zdarza, że my jakoś ten plan Boży rozumiemy, ale nie zawsze tak, jak... I Pan Bóg nas czasami delikatnie, co? Pamiętacie tą sytuację? Statek, burza na morzu, a Jonasz co robił? A Jonasz spał. Bali się wtedy... Pamiętamy, morze się wzruszyło, a on spokojnie spał. Czytamy o tym w Księdze Jonasza, w pierwszym rozdziale, a 4 i 5 werset. A Pan wzruszył wiatr wielki na morzu i powstał wicher wielki na morzu i zdało się, jakoby okręt się miał rozbić. A żeglarze, ulększy się, wołali do swego Boga, a wrzucali do morza, co mieli na okręcie, aby ten lżejszy był. A Jonasz szedł był na stronę okrętu, a położywszy się, spał twardo. No, braterstwo, to nie był transatlantyk. To był taki stateczek 20-30 metrów na wzburzonym morzu. To ja się dziwię, jak na takim okręcie można w czasie takiego sztormu było w ogóle spać. Ale Jonasz poszedł. Wszyscy tutaj... A on spokojnie. Ale pamiętacie, że była podobna kiedyś sytuacja? Ona jest opisana w Ewangelii Marka. Inne morze, inna burza, ale podobne zachowanie. Na, może nie na okręcie, ale na łódce strach. A jeden spokojnie śpi. Czytamy Ewangelii Marka w 4 rozdziale 38 wersecie. A on na zadzie łodzi spał na węzgłówku i obudzili go, mówili mu, nauczycielu, nie dbasz, że giniemy? Zauważcie, podobna sytuacja. Pan Jezus również w czasie burzy, wszyscy się boją, a on spokojnie śpi. To nam pokazuje, że to jest właśnie więcej niż Jonasz. I co się wtedy stało? Zaczęli rzucać losy. Kto jest przyczyną? Jaka jest przyczyna tej burzy? Marynarze widzieli, że dzieje się coś nadzwyczajnego, czemu nie mogą sobie poradzić. Oni, wytrawni marynarze, którzy przeszli niejedną burzę, nie są w stanie wyprowadzić okrętu. I zaczęli rzucać losy. Z jakiego to powodu los padł na Jonasza. I pytałem się, kim jesteś? Co, człowiecze, dlaczego? A on im zaczął tą historię opowiadać i że mają go co zrobić? Wrzucić do wody. Wtedy rzekł do nich, weźmijcie mnie, a wrzućcie mnie w morze, a uspokoi się morze przed wami, gdyż ja wiem, iż dla mnie to wzruszenie wielkie na was przyszło. On wiedział, że jeżeli jego jak wrzucą go do morza, jego śmierć uratuje tylko okręt. I nie było innego wyjścia. Pamiętacie, że podobne słowa kiedyś później padły? Ewangelii Jana w 18 rozdziale, 14 wersecie. A Kajfasz, ten był Żydom, radził, że pożytecznie jest, aby jeden człowiek umarł za lud. Identyczna sytuacja. Aby ocalić okręt, aby ocalić lud, trzeba było jednego człowieka pozbawić życia. I braterstwo, co się dzieje? Jonasz im to mówi. Macie tylko... Oni czy chcą zabić Jonasza? No bo wrzucić do, w czasie sztormu, wrzucić człowieka do wody, no to jest po prostu go zabić. Ale oni nie chcieli tego zrobić. Dalej walczą. Ale burza nie ustępuje. Jonasz mówi, no jest tylko jedna metoda. Musicie to zrobić. Czyli oni znaleźli się w sytuacji praktycznie bez wyjścia. I co wtedy zrobili? Oni wtedy, zorientowawszy się, wołali wtedy do Pana, mówiąc: o Panie, prosimy, abyśmy nie zginęli dla śmierci męża tego, ani nie wkładaj na nas krwi niewinnej. Bo Ty, Panie, jako chcesz tak czynić? Oni stanęli w sytuacji bez wyjścia, że muszą tego człowieka zgładzić, a nie chcą. Ale mówią: Panie Boże, nie każ nas za to, bo my tak nie chcemy czynić. My, nie wkładaj na nas krwi niewinnej. I co się stało, gdy wrzucili Jonasza do morza? Morze się uspokoiło. Czy spotkała ich za to kara? Czy mamy gdzieś zapisane, że za to spotkała ich kara? Nie mamy takiej informacji. Ale podobna sytuacja zdarza się kilkaset lat później. Znowu jest sytuacja, że jeden człowiek, trzeba zabić jednego człowieka, żeby ocalić lud. I ci, którzy mają to zrobić, krzyczą. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, 25 wersecie. A odpowiadając, wszystek lud rzekł: krew jego na nas i na dziadki nasze. Spadła na nich krew. Nie trzeba było długo czekać. Za 40 lat ich dziadki, na wszystkie ich prawie dziadki spadła krew. Ale zobaczcie, w podobnej sytuacji można zachować się na dwa sposoby. Bogobojni Żydzi, którzy czytali Pismo Święte, powiedzieli: krew na nas i na dziadki nasze. A niewierni poganie mówili: Panie Boże łaskawy, nie wkładaj na nas krwi niewinnej. Zauważcie, braterstwo, co by się stało, gdyby te słowa przed Piłatem wypowiedzieli Żydzi? Bo my tak mówimy, że musiała ich spotkać kara. Oni byli w sytuacji bez wyjścia. No ale przecież mogli powiedzieć tak jak ci poganie: nie wkładaj na nas krwi niewinnej. Nie chcemy tego zrobić. Taki jest twój plan, ale nie wkładaj na nas. Ale oni wołali: krew na nas i na dziadki nasze. Myślę, braterstwo, że to dla nas jest bardzo ważna lekcja. Czasami, gdy stajemy w takich trudnych sytuacjach, powinniśmy umieć się zachować. Niekiedy w życiu przychodzą do nas takie chwile, że nie ma dobrych rozwiązań. Ale wówczas trzeba prosić Boga, że stoimy w takiej sytuacji, gdzie nie wiemy, czy każde rozwiązanie jest złe. Panie, wybacz nam, jeżeli coś zrobimy nie tak. I Pan Bóg tych pogańskich marynarzy ocalił i nie ukarał. Natomiast Żydów spotkała, tak jak sobie tego życzyli, ich dzieci spotkała kara. Lecz Pan Bóg nie zgładził Jonasza. Jonasz życzył sobie śmierci. On wiedział, że jak nie wypełni Pana, jak go wrzucą, no to przecież kazał się wrzucić do morza w czasie sztormu. No wiedział, że to jest równoznaczne ze śmiercią. On nie bał się śmierci. Ale Pan Bóg sprawił mu, jakbyśmy to powiedzieli, psikusa. On nie zginął. Podpłynęła ryba i połknęła Jonasza. Jonasz znalazł się we wnętrzu ryby. I mamy opisane tą historię, co on tam robił, ale to może rozważanie na kolejny temat. Ale Jonasz w środku ryby, pamiętacie, co robił? Modlił się. I w chwili, gdy wypowiedział słowa, jedne słowa, trzeba było na to trochę czasu. Bo on nie chciał się ukorzyć. Ale po 3 dniach przebywania we wnętrzu ryby tak powiedział: ale ja głosem z dziękczynieniem ofiarować Ci będę tą, co ślubował. Spełnię. Od Pana jest wybawienie. Jak tylko to wypowiedział, co? Ryba go wypluła. Pan Bóg nie chciał go zmuszać. Pan Bóg czekał. Jak zmienisz zdanie, to ryba cię wypluje. On mógł nie zmienić zdania i wtedy by w tej wnętrzu ryby został na zawsze. Ale on powiedział, Panie, jednak to, co ślubowałem Ci, to to wypełnię. I ryba wypruła Jonasza. A on był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I Pan Jezus powołuje się na tą sytuację i mówi, tak jak Jonasz był, a odpowiadając rzekim, rodzaju zły i cudzołożny, znamienia szukacie, ale mu nie będzie znamie inne dane, tylko znamie proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryby 3 dni i 3 noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Pan Jezus zmartwychwstał po dniach 3. I możemy to różnie rozumieć, albo 3 dni i 3 noce w grobie, albo 3 lata w sercu ziemi, czyli w ziemi izraelskiej, gdy Pan Jezus poświęcił się, gdy złożył swoje życie w ofierze i tam 3 lata przebywał i głosił w sercu ziemi słowa do Izraelitów. W każdym bądź razie nie jest to ważne, jak to będziemy tłumaczyć. Ważne jest, że ci, którzy to proroctwo później, czyli apostołowie, uczniowie, gdy to proroctwo czytali, oni rozumieli, że Pan Jezus był 3 dni i 3 noce, tak jak Jonasz. Oni rozpoznali znak Jonasza. I dzisiaj się niektórzy zastanawiają, jaka to ryba, czy to możliwe, czy niemożliwe. Bracie, dla nas nie jest to takie ważne. Dla nas jest ważne, że był to znak, który uczniowie zrozumieli i zaakceptowali, że Pan Jezus był 3 dni i po 3 dniach, tak jak Jonasz był wypluty z wnętrza ryby, zmartwychwstał. Ale ja, bracie, zacząłem się zastanawiać, jeżeli Jonasz przedstawia nie tylko Jezusa Chrystusa, ale przedstawia nas, to czy jest w Biblii taki przykład innego Jonasza? Człowieka, który tak jak Jonasz postępuje. Czy jest gdzieś w Nowym Testamencie opisany Jonasz? Znacie taką historię Jonasza z Nowego Testamentu? Kogoś, kto wsiada na okręt i płynie w całkiem innym kierunku? Pamiętacie? To było mówione. Jeden człowiek wsiada na okręt, który płynie do Damaszku i płynie przeciwnie niż chce Pan Bóg. I płynąc tym okrętem zostaje zrzucony na ziemię, zostaje zrzucony na kolana, żeby zmienił swój sposób myślenia. A skąd wiemy, że to jest właśnie ta sytuacja z historii Jonasza? Jonasz, gdy był w sercu, we wnętrzu wieloryba, to się modlił. No nikt z was nie był we wnętrzu ryby, ale chyba wyobrażacie sobie to, że jak on tam wpadł, to tam modlił się i był całe 3 dni, jak? Po ciemku. Tam nie było światła. We wnętrzu ryby nie ma światła, on nic nie widział, on nie wiedział, gdzie jest. On był w zupełnych ciemnościach. Otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i 9 i 11 werset. Stał Saul z ziemi, a otworzywszy oczy swoje, nikogo nie widział. Wtedy ująwszy go za rękę, prowadzili go do Damaszku. Kędy był 3 dni, nie widząc i nie jadł i nie pił. A był niektóry uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu. Ananiaszu, a on rzekł, oto ja. A Pan rzekł do niego, wstań, a idź na ulicę, którą zowią prostą, a szukaj tam w domu judowym Saula imieniem Tarceńczyka, albowiem on się modli. I widział w widzeniu męża imieniem Ananiasz wchodzącego i rękę na niego wkładającego. Jeszcze jedno widzenie. Miał wtedy, gdy nic nie widział. Miał widzenie, że widział, że ktoś po niego przyjdzie i włoży na niego ręce i przejrzy. Ale zobaczcie, wreszcie charakterystyczna rzecz. Że nie godzinę, dwie, nie jeden dzień, ale ile nic nie widział? 3 dni i 3 noce. To nam pokazuje, że w nim się musiała zajść taka sama przemiana, jaka zaszła w Jonaszu. Po 3 dniach on się obudził do nowego życia. Po 3 dniach, gdzie szedł w innym kierunku, do Damaszku, aby prześladować, o 180 zmienia kierunek i zamiast prześladować, to tych ludzi zaczyna być ich przywódcą. Tak samo jak Jonasz. Jonasz woła z ucisku, drugi rozdział Jonasza, trzeci werset. I rzekł, wołałem z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się z głębokości grobu, wołałem, a wysłuchał głos mój. I tak samo mamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 42 i 43 werset, mówiąc, Ojcze, jeżeli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba go posilający. Zauważcie, braterstwo, że każdy Jonasz, każdy poświęcony, na którego zeszła gołębica, ma w swoim życiu chwilę słabości, w których gdy woła do Pana, to Pan daje mu co? Posilenie. Daje rozwiązanie problemu. Nawet gdy idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. Pan Bóg, tak jak ten ojciec, czeka, aż syn zmieni kierunek swojego życia. I czasami trzeba po prostu zmienić swoje życie, zmienić kierunek, w którym idę, gdy zauważę, że idę w złym kierunku. Nie trzeba się tego wstydzić. I Jonasz zawołał. Stępowałem aż do spodku gór. Ziemia się z zaworami swymi zawarła nade mną na wieki. Tyś jednak wywiódł z dołu żywot mój, o Panie Boże mój. Tak jak Jezusa, czytamy w liście do Koryntian w 15 rozdziale, 4 werset. A iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał trzeciego dnia według pism. No według pisma Jonasza. Jonasz mówił o tym, że zmartwychwstanie po trzech dniach. To był ten znak. Czyli znowu jest tu powołanie, apostoł powołuje się na proroctwo Jonasza. Jonasz, będąc wypluty przez rybę, już nie waha się. Już wie, że ma iść do Niniwy i ma im głosić poselstwo. Ciekawe poselstwo. Tam jest powiedziane, że głosił, że Niniwa zostanie zniszczona. Nie było to radosne poselstwo. Ale co się stało? Czytamy w 3 rozdziale, 5 wersecie. I uwierzyli Niniwczycy Bogu, a zapowiedziawszy post, oblekli się w wory od największego z nich aż do najmniejszego. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla niemieckiego, powstawszy ze stolicy swojej, złożył z siebie odzienie swoje, a oblukszy się w wór, siedział w popiele. I rozkazał wołać i opowiadać w Niwie z dekretu królewskiego i książąt swoich, tak mówiąc. Ludzie i bydło, i woły, i owce, niech się nic nie ukuszają, niech się nie pasą i wody nie piją, a niech się okrywają worami ludzie i bydło. A niech do Boga gorliwie wołają, a niech się odwróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego. Kto wie, jeżeli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwróci się, mówię, od popędliwości swego, abyśmy nie zginęli. I co się stało? I widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od złej drogi swojej i użalił się nad nimi, nad złem, które rzekł, że im uczynić miał, a nie uczynił. Zobaczcie, braterstwo, bardzo dziwna sytuacja. Pogańscy mężowie, no znamy historię wielu proroków, przychodzili do narodu izraelskiego, jak im głosili to, co ich zawsze spotykało. No jednego tam wrzucili do dołu z gnojem, drugiego zabili. No czytamy o tym, że wszystkich proroków, co ojcowie wasi, pozabijali. No i tu wydawało się, że sytuacja będzie prawdopodobnie taka sama, że w Niniwie, stolicy obcego mocarstwa, przychodzi jakiś Żyd i im zaczyna głosić, to co? No powinni go zlikwidować. A oni co? No dziwnie się zachowali. Oni zaczęli pokutować. Ale to ja tego nigdy nie dostrzegałem, że król kazał ludziom pokutować, ale zauważcie, że tam pisze nie tylko ludziom. Bydło, wszystko miało być obleczone w wory, w popiół, czyli ludzie i bydło. No, nie spotykałem jeszcze, żeby bydło miało... Nigdzie nie mamy chyba takiego opisu drugiego, że bydło prokowało. To mnie zaskoczyło, co to ma znaczyć. Ale Pan Bóg użalił się nad nimi. król powiedział, że nie tylko obleczcie się w wory, ale co mieli zrobić? Wołać do Boga. Wołać do Boga, czyli co robić? Modlić się. No i bratostwo, i teraz my czasami stawiamy takie pytanie, czy Pan Bóg wysłuchuje modlitwy? Kogo modlitwy wysłuchuje? No i czasami mamy różne tam myśli, ale zobaczcie, bratostwo, kogo modlitwę tu wysłuchał? Pogan. A jaki to był wiek? Żydowski. No wydawałoby się, że Jonaszowi być może też się mogło wydawać, no tylko nas, Żydów może wysłuchać. Przecież my jesteśmy, my mamy przymierze, my mamy z Panem Bogiem umowę i nasze modlitwy to tak, ale tych pogan? A Pan Bóg się użalił. Zobaczył, że ci ludzie się chcieli poprawić, coś zmienili w swoim życiu i ich modlitwa została wysłuchana. Jonasza musiało to bardzo zaskoczyć i chyba go nawet trochę zabolało, bo mówi, ja wiedziałem, Panie Boże, że Ty tak postąpisz. A on tylko chciał, żeby to tylko dla niego, dla Żydów. I Pan Bóg dał mu lekcję. Jonasz czekał 40 dni. Na co czekał? Dlaczego on tam jeszcze został? Bo powiedział, że za 40 zostanie Niniwa i mówi, no Pan Bóg co prawda wysłuchał, ale zobaczymy, no jednak 40 dni minie, ja poczekam, czy zniszczy Niniwę, czy nie. No i w międzyczasie, to jest bardzo gorący klimat, 50 stopni, to wiecie jak to wygląda, to ciężko jest wytrzymać, a tu nagle wyrosta roślinka, ładny baldachim i ona sobie pod nią spokojnie w cieniu patrzy na miasto, a nagle jakiś robak przychodzi i co? I podgryza. I co Jonasz? On bardzo jest zdenerwowany. Przecież on, no, to jest niesprawiedliwe, żeby taka roślina uschła, jaką on ma stratę. A co mu mówi Pan Bóg? Pan Bóg mu mówi bardzo ciekawe słowa. Wtedy mu rzekł Pan Bóg, ty żałujesz tej bani, około której nie pracowałeś, aniż nie dał jej wzrostu, która jednej nocy urosła i jednej nocy zginęła. A ja nie miałbym żałować Niniwy, miasta tak wielkiego, w którym jest więcej ludzi niż 120 tysięcy, którzy nie umieją rozeznać między prawicą a lewicą. Jest jeszcze jedno sformułowanie. I co? I bydła wiele. Znowu te bydło. Pan Bóg się jakby nie tylko ludźmi, ale mówi, ale i przecież tam jest dużo jeszcze i ja bym miał tego wszystkiego nie żałować. Więc to jest bardzo często spotykana. Moja strata to jest większa jak twoja. Jak coś dotyczy mnie, jak mnie ktoś urazi, jak ja coś stracę, no to jest to problem. A jak tamci stracą, no, niech stracą, co nie, ale to mnie tak nie boli. A Pan Bóg mówi, dla mnie, Jonaszu, to nie tylko ty jesteś ważny i Żydzi, ale te 120 to są moje stworzenia. One są dla mnie równie ważne. Musi to do nas dotrzeć, że Pan Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia. Pan Bóg się nami opiekuje, ale to nie znaczy, że nie opiekuje się innymi ludźmi. To proroctwo jest bardzo pięknym proroctwem. My czasami ktoś nam zarzuca, że mówimy o naprawieniu wszystkich rzeczy, a tam jest tylko jeden werset w Biblii, o którym to mówi. Że o naprawieniu rzeczy i ten werset jeszcze niektórzy go całkiem inaczej, to o nie do tego. Ale zobaczcie, braterstwo, to całe proroctwo, wymowa całego tego proroctwa mówi, że Pan Bóg chce naprawić złych ludzi. Pan Jezus powiedział, mężowie niniscy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przetoż, że prokutowali nakazanie jonoszowe, a tu więcej niż Jonasz. Zauważcie, to proroctwo nam mówi, że Pan Bóg może skłonić do poprawy tak złych ludzi jak Niniwczycy. Ludzi, miasto, które było pełno nieprawości. I Asyria, którego stolicą była znana z tego, że wszystko niszczyła, grabiła poszczególne kraje. I tam była olbrzymia nieprawość. A mimo tego Niniwczycy byli w stanie się zmienić. I to pokazuje, że wszyscy ludzie potrafią się zmienić. Że przyjdzie taki czas, że gdy przyjdzie ten, który przychodzi więcej jak Jonasz, zacznie swoje królestwo, to on i staną wszyscy na sądzie i będą będzie możliwość naprawienia wszystkich ludzi. Bo jeżeli zmienili się Niniwczycy, to inni również się mogą zmienić. To innym ludziom również będzie dana szansa. Pan Bóg zmieni ich, ale pisze, on nie tylko myśli o tych ludziach, ale myśli o czym? O bydle, no, o stworzeniu Bożym. Ja myślę, że to pokazuje, że czas naprawienia, przychodzi czas naprawienia nie tylko ludzi, którzy źle czynili, ale w ogóle Bożego stworzenia. Bydła, roślin, wszystkiego, co zostało popsute. Wszystkiego, co musi być naprawione. Że przyjdzie czas, że wróci do tego stanu, jak stworzył Pan Bóg. To proroctwo pokazuje, że Pan Bóg interesuje się nie tylko ludźmi, ale całym swoim stworzeniem. I nie tylko wybranymi ludźmi, nimi może szczególnie, ale myśli o wszystkich ludziach. O wszystkich ludziach, swoich stworzeniach, które stworzył. I że dlatego to proroctwo pokazywało Żydom, że nie tylko wy jesteście na świecie. Są poganie, są ci niegodziwi Niniwczycy, najgorsi. Ale ja, Pan Bóg, również o nich myślę. I ta księga ma pokazać wszystkim, że Pan Bóg jest bardzo wielki, że nasz Pan Bóg nie ma takiego wąskiego serca jak my czasami, że lubimy tylko swoich. Pan Bóg lubi wszystkie swoje dzieci. Pan Bóg lubi i Żydów, i nawet takich jak Niniwczycy. Pamiętajmy o tym, jak wielkiego i wspaniałego mamy Boga, jak wielką i piękną ideę on nam pokazuje w tym proroctwie, że nie tylko jego słowa, jego księga skierowana jest do Żydów, do chrześcijan, ale również do innych narodów, do pogan i do tych Niniwczyków. A my musimy uważać, bo my jesteśmy spadkobiercami Jonasza. My jesteśmy synami Jonaszowymi. Pamiętacie, tak na koniec, kto był synem Jonasza? No, ale taki werset jest. Pamiętacie w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, a 40 wersecie. A Szymon, syn Jonaszowy, syn Jony. Piotr był synem Jonasza. My wszyscy w linii Piotra jesteśmy synami Jonasza. I często nam się zdarza postępować tak, jak postąpił Jonasz. Ale pamiętajmy, braterstwo, że zawsze jest możliwość, jeżeli w tej rybie, którą burza życiowa nas wyrzuci, jeżeli tam klękniemy i będziemy prosić, to Pan Bóg pozwoli nam, tak jak w dzisiejszej mannie. Z każdego nawet złej sytuacji potrafi nas wyrwać i potrafi zmienić nasz kierunek. Ale On czeka, tak jak ojciec czekał, gdy syn powróci, tak jak on czeka, że powiemy, będę to czynił, co ci ślubowałem. Amen. Oh.